Półka bajek pełna, czyli Tata Mariusz i Buk Radio. Zapraszamy. Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział 11. Gniazdko mysi królika. Przez kilka minut stał, rozglądając się dokoła, podczas gdy Mary przyglądała się z kolei jemu. Potem zaczął ostrożnie posuwać się naprzód, może ostrożniej i ciszej jeszcze niż Mary, gdy weszła tu po raz pierwszy. Oczy jego zdawały się wszystko dostrzegać. I drzewa szare z szarymi zasłonami wijących się po nich i zwieszających się festonami z gałęzi pnączy. I gąszcz splątanych gałązek na murach i trawie. I altany z barwinku z kamiennymi ławkami wewnątrz i wielkimi kamiennymi wazonami.
Nigdy bym nie myślał, że to miejsce zobaczę kiedykolwiek, rzekł wreszcie szeptem.
A wiedziałeś już o nim? Spytała Mary. Mówiła głośno. Dick dał jej znak ręką.
Musimy rozmawiać cichuteńko, powiedział, bo nas jeszcze kto może usłyszeć i znaleźć.
O mój Boże, zapomniałam zupełnie, rzekła Mary wylękniona, kładąc rękę na ustach. Czyś już dawniej wiedział o tym ogrodzie? Spytała powtórnie, gdy się uspokoiła nieco.
Dick zrobił głową ruch potakujący.
Marta mi mówiła, że jest tu ogród, do którego nigdy nikt nie wchodzi, odrzekł. Zawsześmy byli ciekawi, jak też wygląda.
Zatrzymał się, rozglądając się dokoła na cudny, szarawy gąszcz nad swą głową, a okrągłe jego oczy wyglądały na dziwnie uszczęśliwione.
Oj, co tu gniazd będzie, gdy wiosna nadejdzie, rzekł. Tutaj to w całej Anglii najlepsze miejsce do budowania gniazdek. Nikt tu nie wchodzi, a gąszczu drzew i róż tyle. Można gniazdka zakładać. Dziwię się, że wszystkie ptaszki ze stepu tu się nie zlecą, by tu gniazdka swe budować.
Mary, znów nie zdając sobie z tego sprawy, uchwyciła go za rękaw.
Czy będą tu róże?
Wyszeptała.
Możesz mi powiedzieć? Bo ja myślę, że może one wszystkie poschły.
Oj nie, nie wszystkie, odparł. Niech no panienka spojrzy.
Podszedł do najbliższego drzewa, starego bardzo, którego kora pokryta była grubą warstwą szarego mchu, a gałęzie poobwieszane splątanymi pędami róż. Wyjął z kieszeni duży nóż i rozciął jeden z pędów.
Mnóstwo tu suszków, które trzeba by porozcinać, rzekł.
I duża część drzewa sucha, ale w przeszłym roku puściło jeszcze świeże pędy. Ten na przykład, świeży. To mówiąc, wskazał na odrośl, która miała brunatno-zielony kolor, nie zaś suchy, szary.
Mary dotknęła gałązki z pewnym rodzajem czci i zapału zarazem. — Ta tutaj? — rzekła. — Czy ona całkiem żywa, całkiem?
Dick zęby pokazał w szerokim uśmiechu. Taka żywa jak panienka albo ja, odparł.
Jakam ja szczęśliwa,
wyszeptała. Tak bym chciała, żeby wszystkie drzewa żywe tu były. Obejdźmy najlepiej ogród dokoła i porachujmy, ile jest zaschniętych, ile żywych.
Dziewczynka drżąca była ze zapału. Dick niemniej był przejęty. Szli więc od drzewa do drzewa, od krzewu do krzewu. Dick nie wypuszczał noża z ręki i pokazywał jej różne rzeczy, które jej się cudem wydały.
Rosną one wprawdzie dziko, rzekł, lecz te silniejsze jednak się ostały. Słabsze poschły, lecz za to te inne rozrastały się i rozrastały i puszczały pędy młode, aż dziw. Niech panienka spojrzy.
I nagiął grubą, szarą, jakby suchą gałąź.
Mógłby kto myśleć, że to drzewo suche, aż do korzenia, ale ja temu nie wierzę. Przytnę przy ziemi, to zobaczymy.
Przyklęknął i nadciął bezlistną gałąź trochę nad ziemią.
A co, nie mówiłem?
Wyrzekł uradowany.
W środku drzewo żywe, zielone, niech panienka zobaczy.
Zanim to wyrzekł, Mary klęczała już na ziemi, cała pochłonięta i we wzrok zamieniona.
Kiedy takie zielone i wilgotne, to żyje,
tłumaczył.
A jak w środku suche i łatwo się łamie, jak ten tutaj kawałek, którym odciął, to już po nim. Ten oto pień gruby jest żywy i te świeże gałązki z niego puszczają. I jak się suszki powycina, obkopie dokoła i będzie się staranie miało o nim, to zupełnie wydobrzeje.
Zatrzymał się, wzniósł wzrok ku górze na zwieszające się i pnące gałązki i dodał.
W lecie to tutaj będzie cała powódź róż.
Chodzili od krzewu do krzewu, od drzewa do drzewa. Dick był silny, nożem zręcznie się posługiwał. Wiedział, gdzie suchą gałąź wyciąć, umiał określić, która rzeczywiście uschnięta, a w której, mimo pozoru, życie młode zamknięte. Po upływie pół godziny Mary zdawało się, że teraz i ona potrafi to wszystko, a gdy Dick nacinał sucho wyglądającą gałąź, miała ochotę krzyczeć z radości, gdy dostrzegła najmniejszy cień wilgotnej zieleni. Łopatka, grabie, motyka przydały się ogromnie. Dick pokazał dziewczynce, do czego użyć grabi, gdy on korzenie obkopywał i ziemię wkoło nich poruszał i dostęp czynił dla przypływu świeżego powietrza. Pracowali pilnie koło jednego z największych pni róży sztamowej, gdy naraz Dick dostrzegł coś, co mu okrzyk zdziwienia z piersi wyrwało.
— Co to?
— zawołał, wskazując na trawę o kilka kroków od siebie.
— Kto to zrobił?
Było to jedno z oczyszczonych miejsc naokoło zielonych kiełków.
— To ja
— odparła Mary.
— A ja myślał, że panienka nic się nie zna na ogrodnictwie
— zawołał.
— No i nie znam się — odrzekła. — Ale one takie były malutkie, a trawa wokoło nich tak gęsta i silna, że wyglądały, jakby miejsca nie miały i jakby im tchu brakło. Więc im zrobiłam miejsce. Nawet nie wiem, co to są te kiełkujące roślinki.
Dick znów ukląkł na ziemi i zaśmiał się swoim szerokim uśmiechem.
— Miała panienka rację — rzekł. — Żaden ogrodnik inaczej by panience nie powiedział. Teraz wyrosną aż do nieba. To są krokusy i pierwiosnki, a te oto to narcyzy.
Potem, wskazując na inny kawałek, dodał.
A to żonkile. Oj, będziesz to widok cudny.
Biegał od jednego miejsca do drugiego.
To panienka huk roboty zrobiła jak na taką małą.
Rzekł, patrząc na nią.
Ja też teraz jestem tłuściejsza. Rzekła Mary, i wiele silniejsza. Dawniej to zawsze byłam zmęczona, ale gdy kopię, to się wcale nie męczę, a tak lubię wąchać ziemię świeżo skopaną.
Dla panienki to bardzo zdrowo, rzekł Dick, trzęsąc głową z powagą.
Nie ma na świecie nic milszego jak zapach czystej, świeżej ziemi, z wyjątkiem może świeżych, wyrastających z niej roślinek, gdy deszczyk wiosenny je skropi. Kiedy pada, to bardzo często idę na step. Pod krzakiem się kładę i słucham słodkiego poszumu spadających kropli na wrzosy. I wącham, a wącham. Matka mówi, że mi się koniec nosa tak rusza, jak królikowi.
A nie zaziębisz się? Pytała Mary, patrząc na nie z podziwem. Nigdy w życiu nie widziała takiego zabawnego chłopca, a może tak miłego.
— Ja zaziębić się?
— rzekł z zabawnym grymasem.
— Nigdym jeszcze nie był zaziębiony, odkąd na świat przyszedłem. Nie wychowywali mnie na panicza. Biegałem po stepie jak królik, czy deszcz, czy śnieg, czy słońce. Matka mówi, żem się tyle świeżego powietrza nałykał, że się już nigdy nie zaziębię. Takim zahartowany, jak stal w ogniu.
Przez cały ten czas Dick nie przestawał pracować. Mary zaś pomagała mu, grabiąc lub odrzucając chwasty.
Ale będziemy tu mieli huk roboty!
Rzekł do niej naraz rozradowany, oglądając się dokoła.
A czy wrócisz tu, żeby mi pomóc? Prosiła Mary.
Jestem pewna, że i ja już dobrze pomóc mogę tobie. Umiem już kopać, zielska wyrywać i wszystko, co mi każesz zrobić. Przyjdź, Dicku, przyjdź koniecznie. Jeżeli panienka chce, to co dzień przyjdę. Czy będzie deszcz, czy słońce?
Odparł z godnością.
To najładniejsza, najmilsza zabawa, jaką w życiu miałem. Zamknięty tu i budzący się do życia tajemniczy ogród.
Jeśli przyjdziesz, jeśli mi pomożesz naprawdę ożywić ten ogród, to ja nie wiem, co zrobię.
Dokończyła bezradnie. Cóż bowiem zrobić mogła dla takiego chłopca?
Ja panience powiem, co panienka zrobi,
rzekł Dick z swym promiennym uśmiechem.
Panienka utyje, a głodna będzie jak lisiak młody i nauczy się rozmawiać z Gilem jak ja. Będziemy mieli moc uciechy.
Począł chodzić tu i tam, spoglądając zamyślony na drzewa, mury i krzewy.
Nie chciałbym go zrobić podobnym do ogrodu zwykłego, wymuskanego, wycackanego, przycinanego,
rzekł.
Ładniejszy jest tak z dziko rosnącymi, pnącymi się i czepiającymi siebie wzajem różami, prawda?
Ja nie chcę, żeby on był porządny, rzekła Mary z przestrachem.
Jakby był taki strasznie porządny, to by przestał być tajemniczy.
Dick począł gładzić swą rudą czuprynę, nieco zmieszany naraz.
Tak, to ogród tajemniczy, to pewna,
rzekł.
A jednak tak mi się zdaje, że oprócz Gila jeszcze tu ktoś wchodzić musiał przez tych 10 lat. Ależ drzwi były na klucz zamknięte i klucz pochowany,
rzekła Mary.
Nikt wejść wszakże nie mógł. Tak, to prawda,
odrzekł.
Dziwne to miejsce. Mnie się zdało, że później niż 10 lat temu obcinano gałęzie tu i ówdzie. Ale jak to możliwe?
Rzekła Mary. Dick przyglądał się gałęzi róży sztamowej i głową potrząsał.
Tak, jak to możliwe?
Wyszeptał.
Skoro drzwi były zaryglowane, a klucz pochowany.
Mary zdawało się, że jakkolwiek wiele już lat przeżyła, to jednakże nigdy nie zapomni owego pięknego ranka, kiedy jej ogród począł rosnąć. A rzeczywiście, tego rana zdawał się zacząć rozwijać. Kiedy Dick począł ziemię oczyszczać pod siew, przypomniała jej się piosenka, którą Bazyli śpiewał, gdy ją chciał drażnić.
Czy są kwiatki, które mają kształt dzwonków?
Zagadnęła.
Konwalie mają kształt dzwonków, i kampanule, i dzwonki. Posadźmy je,
rzekła Mary.
Konwalie tu są, bom już widział. Rosną za gęsto, trzeba je będzie rozsadzić, ale ich moc tu jest. Te drugie to dopiero po 2 latach kwitną, jak się je sieje, ale mogę flance przynieść od nas, bo je w ogródku mamy. Czemu panienka chce je zasadzić?
Wtedy Mary opowiedziała mu o Bazylim i jego rodzeństwie w Indiach. I o tym, jak ich nie cierpiała i jak oni nazywali ją panną Mary kapryśnicą.
Tańcowali koło mnie i śpiewali. Panno Mary kapryśnico, odwróć zagniewane lico. Czy w ogródku rosną kwiatki, róże dzwonki i bławatki? Przypomniało mi się to właśnie i ciekawa byłam, czy istnieją kwiatki jak dzwonki.
Zmarszczyła czoło i jakby ze złością uderzyła grabiami w ziemię.
Ale ja nie byłam taka kapryśnica jak oni.
Dick śmiał się.
Ej!
Zawołał, rozdrabniając ręką ziemię i wdychając jej zapach.
Zdaje mi się, że
Nikt nie potrzebuje kaprysić, jak się ma wkoło siebie kwiatki takie śliczne i tyle cudnych, dzikich rzeczy, co tu się pną i zwieszają, i innych, co domki i gniazdka sobie budują, a ćwierkają i śpiewają, no? Czy nieprawda?
Mary, klęcząca obok niego i podająca mu nasionka, zwolna czułko zmarszczyła.
Diku, jesteś tak miły, jak Marta mówiła. Lubię cię i jesteś już piątą taką osobą. Nie byłabym nigdy myślała, że będę lubiła aż 5 osób.
Dick usiadł na piętach jak Marta, gdy czyściła kominek. W Mary przekonaniu wyglądał zabawnie i uroczo zarazem ze swoimi okrągłymi oczyma, czerwonymi policzkami i zabawnym, zadartym nosem.
— Tylko 5 osób panienka lubi?
— zawołał.
— A kto ci 4 pozostali?
Mary poczęła wyliczać na palcach.
Matka twoja, Marta, Gil i Ben Weatherstaff.
Dick zaczął się śmiać tak, że musiał sobie dłonią usta zatknąć.
Ja wiem, że panienka myśli, żem dziwny chłopak,
rzekł.
Ale ja znów myślę, że panienka jest najdziwniejszą dziewczynką pod słońcem.
Wtedy Mary zrobiła coś dziwnego. Pochyliła się ku niemu i zadała pytanie, jakie jej nigdy przedtem nie byłoby do głowy przyszło.
— A ty? Czy mnie lubisz?
— spytała.
— Ojoj!
— odpowiedział serdecznie.
— Jeszcze jak! Strasznie panienkę lubię i jestem pewny, że Gil tak samo lubi panienkę.
— To byłoby już... dwóch przyjaciół, rzekła Mary.
Dwóch przyjaciół własnych.
Po czym oboje zaczęli pracować jeszcze pilniej i radośniej niż przedtem. Mary przelękła się i zmartwiła, gdy posłyszała dzwon podwórzowy wzywający na obiad.
Będę musiała już iść,
rzekła smutno.
A i ty pewnie musisz wracać, prawda?
Dick uśmiechnął się.
Mój obiad nie trudno zabrać z sobą.
— wyrzekł.
— Matka mi zawsze do kieszeni cośkolwiek włoży.
Podniósł kurtkę z trawy i wyjął z kieszeni niezdarne zawiniątko z grubej, czystej chustki niebieskiej w białe centki. Były w niej 2 grube kawałki chleba z kawałkiem czegoś jeszcze po środku.
— Zwykle dostaję sam chleb tylko — objaśnił Dick — alem dziś dostał kawałek tłustej słoninki.
Mary pomyślała, że to dziwny obiad, ale Dick zdawał się bardzo z niego zadowolony.
Niech panienka spieszy się zjeść obiad,
rzekł.
Ja się prędko z moim uwinę. Jeszcze tu trochę popracuję, zanim do domu pójdę.
Usiadł na ziemi, opierając się o drzewo.
Zawołam tu sobie Gila,
powiedział.
Dam mu skórkę słoniny do dziobania. Gil bardzo lubi tłustość.
Mary trudno było się z nim rozstać. Naraz wydało jej się, że Dick to wróżka leśna, która zniknie i której nie zastanie, gdy po obiedzie wróci do ogrodu. Wydawał się zbyt dobry, by mógł być rzeczywistością. Zwolna podeszła na pół drogi ku drzwiom, po czym zatrzymała się i zawróciła.
— Cokolwiek by się stało, nigdy nic nie powiesz?
— rzekła. Czerwone jak maki policzki chłopca wydęte były pierwszym kęsem chleba z słoniną, lecz usiłował zachęcająco się uśmiechnąć.
— A gdyby panienka była myśli królikiem i pokazała mi swoje gniazdko, czy sądzi panienka, żebym komukolwiek powiedział? — Nie, ja nie jestem taki. Panienka może spokojna być jak myśli króliczek.
I Mary rzeczywiście była całkiem spokojna. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia. We'll be right back. Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział 12. Czy mogłabym dostać kawałek ziemi? Mary biegła tak szybko, że zupełnie zdyszana wpadła do swego pokoju. Włosy miała w nieładzie, twarzyczkę zarumienioną. Obiad już na nią czekał na stole, Marta zaś stała opodal. Troszkę się panienka spóźniła, rzekła. Gdzie to panienka była tak długo? Widziałam Dicka, wołała Mary. Widziałam Dicka. Wiedziałam, że przyjdzie, rzekła Marta uradowana. Jak się panience podobał? Zdaje mi się, że on jest bardzo piękny, rzekła Mary bardzo stanowczo. Marta zdziwiła się bardzo, ale była uszczęśliwiona równocześnie. No tak, powiedziała. To najlepszy chłopak pod słońcem, ale nam się nigdy nie zdawało, żeby on był ładny. Zanadto mu nos w górę leci. Lubię zadarte nosy, odrzekła Mary. Oczy ma takie okrągłe, powątpiewająco dorzuciła Marta. Choć kolor mają ładny. Lubię oczy okrągłe, a kolor mają zupełnie taki jak niebo nad stepem, odparła jej Mary. Marta promieniała. Matka mówi, że on ma taki kolor oczu od ciągłego wypatrywania ptaszków w obłokach. Ale gębę to ma szeroką, prawda? Lubię jego szerokie usta, rzekła Mary z uporem. I chciałabym mieć takie same. Marta roześmiała się rozkosznie. Wyglądałyby one dopiero zabawnie w takiej malutkiej twarzyczce, rzekła. Ale wiedziałam, że tak będzie, jak go panienka zobaczy. A jak się tam panience podobały nasionka i narzędzia? Skąd wiesz, że mi je przyniósł? Zapytała Mary. Przecież wiedziałam, że przynieść musi. Musiał przynieść, skoro był w Yorkshire. To taki rzetelny chłopak. Mary lękała się, że Marta zacznie stawiać jej pytania, na które trudno dać będzie odpowiedź, ale obawy jej były zbyteczne. Zajęła się nasionkami i narzędziami i tylko przez chwilkę Mary była w obawie. A było to wtedy, gdy Marta spytała, gdzie te nasionka wysieje. Kogo panienka prosiła? Pytała. Jeszczem się nikogo nie pytała i nikogo nie prosiła. Odparła Mary wahająco. No dobrze, więc nie radzę mówić o tym z naczelnym ogrodnikiem. To taki wielki pan, ten pan Boa. Nigdym go nie widziała. Widziałam tylko pomocników i Bena Weatherstaffa. Żebym była na miejscu panienki, to prosiłabym Bena, radziła Marta. Nie jest on ani przez pół taki niedobry, jak na to wygląda, choć taki skwaszony. Pan Craven pozwala mu na wszystko, bo on tu już był za życia jaśnie pani i zawsze panią umiał rozśmieszyć i zabawić. A pani też go lubiła. Może on panience, gdzie na boku jaki kącik ogrodu wynajdzie? Gdyby to było gdzie na boku i gdyby nikt tego kawałka ziemi nie chciał, to wszakżeby to nikomu nie powinno szkodzić, prawda? Wyrzekła Mary lękliwie. Naturalnie, że nie powinno, odparła Marta. Przecież by panienka nikomu krzywdy nie zrobiła. Mary zjadła obiad z najwyższym pośpiechem, a wstawszy od stołu, zamierzała pobiec do swego pokoju po kapelusz, lecz ją Marta wstrzymała. Mam panience coś do powiedzenia, rzekła. Tylko myślała sobie, że lepiej dać panience wpierw zjeść spokojnie obiad. Pan Craven wrócił dziś rano i zdaje mi się, że chce panienkę zobaczyć. Mary zbladła jak opłatek. O mój Boże! Zawołała. Czemu? Czemu? Wszak nie chciał mnie widzieć, gdym przyjechała. Słyszałam, ja Pitcher mówił, że nie chce. A no tak, tłumaczyła Marta. Pani Medlock mówi, że to przez matkę. Szła sobie do Tweed i spotkała pana. Dawniej to nie byłaby z nim mówiła, ale pan Craven był kilka razy u nas. On to zapomniał, ale matka nie zapomniała i to ją ośmieliło, że go zaczepiła. Nie wiem, co tam mu o panience mówiła, ale coś takiego powiedziała, że pan chce panienkę zobaczyć, zanim znów jutro wyjedzie. Ach, więc pojedzie sobie jutro? Wołała Mary. Co za szczęście! Tak, jedzie i na bardzo długo, Nie wróci teraz, aż jesienią albo zimą. Będzie podróżował po obcych krajach. Zawsze tak robi. Takam szczęśliwa, takam szczęśliwa! Wołała Mary. Jeżeli do zimy nie wróci, to będzie czas doglądać tajemniczego ogrodu i do życia go doprowadzić. Gdyby nawet wtedy odkrył wszystko i odebrał jej go, to by już w zysku miała tyle radosnych chwil. A kiedy myślisz, będzie chciał zobaczyć? Nie dokończyła zdania, gdyż drzwi się otwarły i pani Medlock wkroczyła do pokoju. Miała na sobie swoją najlepszą czarną suknię i czepiec, a w kołnierzyk wpiętą miała wielką broszkę z portretem mężczyzny. Była to kolorowana fotografia świętej pamięci pana Medlocka, który wiele lat temu umarł, a żona jego nosiła broszkę z jego wizerunkiem na wszystkie wielkie uroczystości. Była zdenerwowana i podniecona. Włosy potargane, rzekła prędko. Proszę się przyczesać. Marto, podaj najlepszą sukienkę, pomóż się panience ubrać. Pan Craven kazał mi ją przyprowadzić do swego gabinetu. Twarzyczka Mary zbielała. Serduszko poczęło bić niespokojnie i poczuła, że zamienia się znów w sztywne, smutne, milczące dziecko. Nie odpowiedziała nic pani Medlock, tylko wyszła z wolna do swego pokoju wraz z Martą. Milczała, gdy ją przebierano i czesano. I milcząc szła za panią Medlock przez korytarze. Cóż miała mówić? Musiała pójść zobaczyć się z panem Craven. Wiedziała, że ani on jej, ani ona jego lubić nie będzie. Wiedziała, co o niej pomyśli. Poprowadzono ją do części domu, której nie znała dotąd. Wreszcie pani Medlock zapukała do drzwi, a gdy ktoś powiedział – proszę, weszły obie. Mężczyzna siedział w fotelu przed kominkiem. Pani Medlock zagadała. Oto jest panna Mary, sir. Proszę iść i zostawić ją tutaj. Zadzwonię, skoro będzie czas zabrać ją stąd, rzekł pan Craven. Kiedy pani Medlock wyszła i drzwi za sobą zamknęła, Mary stała tylko wyczekująco. Takie smutne, drobne stworzonko z rączkami zaciśniętymi trwożliwie. Widzieć mogła dobrze, że ten człowiek w fotelu nie jest garbaty, lecz tylko, że plecy ma przygarbione, a czarne włosy gęsto siwizną przetkane. Odwrócił głowę i zagadał do niej. — Przybliż się — rzekł. Mary podeszła do niego. Nie był brzydki. Twarz jego byłaby piękna, gdyby nie była tak wymizerowana. Wyglądał tak, jakby widok jej męczył go i smucił i jakby namyślał się, co u licha z nią począć. — Dobrze ci tu, mała? — spytał. — Tak — odparła Mary. — Dogadzają ci tu? — Tak. Smutnie potarł czoło, patrząc na nią. — Drobniutka jesteś — powiedział znowu. — Ale zaczynam tyć — odrzekła Mary bardzo sztywno, zdając sobie z tego zresztą sprawę. Jakże miał nieskończenie smutną twarz. Oczy jego czarne wyglądały tak, jakby jej nie widziały, a jakby natomiast dostrzegły coś innego. Z trudnością mógł sobie uprzytomnić jej obecność. Zapomniałem o tobie, dziecko, rzekł. Ale czyż mogłem pamiętać? Zamierzałem przysłać ci nauczycielkę, albo Bonę, albo kogokolwiek, alem zapomniał. Proszę, zaczęła Mary, proszę, lecz stłumiony szloch zakrtań jej schwycił. Coś chciała powiedzieć? Dopytywał. Już za duża jestem na Bonę, rzekła Mary, a proszę, proszę nie dawać mi jeszcze nauczycielki. Znów potarł czoło i popatrzył na nią. To samo mówiła Sowerby. Mruczał niezupełnie przytomnie. Wtedy Mary zebrała się na odwagę. Czy to matka Marty? Wyjąkała. Tak, zdaje mi się. Odparł. Ona to wie, czego dzieciom trzeba, rzekła Mary. Ona ma 12. Ona wie. Pan Craven zdawał się budzić z uśpienia. A co chciałabyś robić? Chciałabym bawić się w ogrodzie, odparła Mary w nadziei, że głos jej drżeć nie będzie. W Indiach nie lubiłam tego, ale tutaj to mi daje apetyt i tyje. Pan Craven przyglądał się jej. Sowerby powiedziała także, że ci to dobrze zrobi,
rzekł. Być może. Ona mówi, że powinnaś się wzmocnić, zanim nauczycielkę dostaniesz. Czuję się silniejsza, gdy się bawię na dworze, a wiatr od stepu wieje, dowodziła Mary. Gdzie się bawisz? Pytał dalej. Wszędzie, jąkała się Mary. Matka Marty przysłała mi skakankę. Biegam więc i skaczę i rozglądam się, czy już roślinki zaczynają kiełkować. Nie robię szkody żadnej. Nie rób takiej wystraszonej minki, rzekł głosem zmęczonym. Przecież takie dziecko jak ty nie może szkody zrobić. Możesz robić, co tylko zechcesz. Mary chwyciła się za gardło, gdyż zlękła się, że wuj dostrzec może wzruszenie, które jej prawie głos odebrało. Podeszła ku niemu o krok bliżej. — Naprawdę? — spytała drżąc cała. Wystraszona jej twarzyczka zdawała się zasmucać go więcej niż zwykle. — Nie rób takiej wystraszonej minki — zawołał znowu. — Naturalnie, że możesz. Jestem twym opiekunem, choć smutny ze mnie opiekun dla każdego dziecka. Nie mogę poświęcić ci ani czasu, ani uwagi. Jestem zbyt chory, zbyt skołatany i zbyt roztargniony. Ale pragnąłbym widzieć cię szczęśliwą i zadowoloną. Nie umiem dzieciom dogadzać, ale pani Medlock ma pamiętać o wszystkich potrzebach twoich. Posłałem dzisiaj po ciebie, gdyż Sowerby powiedziała mi, że powinienem cię zobaczyć. Córka opowiadała jej o tobie. Ona uważa, że tobie trzeba świeżego powietrza, swobody i ruchu. Ona wie, czego dzieciom trzeba, rzekła znów Mary mimowoli. I powinna wiedzieć, rzekł pan Craven. Zdawało mi się, że to trochę za śmiałe było zatrzymywać mnie na stepie, ale powiedziała mi, że pani Craven ją lubiła. Zdało się, że zbyt wiele kosztuje go wymówić mu imię zmarłej żony. To porządna kobieta. Widzę teraz, że rozsądnie mówiła. Baw się w ogrodzie, ile tylko zechcesz. Park jest bardzo rozległy. Możesz się bawić gdzie i jak zechcesz. Potem dodał, jakby nową myślą tknięty. Czy masz jeszcze jakie pragnienie? Chciałabyś zabawek, książek, lalek? Czy mogłabym... rzekła jąkając się Mary. Czy mogłabym dostać kawałeczek ziemi? W zapale swym nie zdawała sobie sprawy, jak dziwnie zabrzmią te jej słowa i że wcale nie to chciała powiedzieć. Pan Craven zdawał się wprost przestraszony. Ziemi kawałek? Powtórzył. Co przez to rozumiesz? No tak, żebym mogła siać i widzieć roślinki, jak rosną, jak się rozwijają i zaczynają żyć. Mówiła Mary zająkliwie. Popatrzył na nią i ręką przesunął po oczach. Czyż tak bardzo dbasz o ogródek? Wyrzekł zwolna. W Indiach to mnie dbała, było mi wszystko jedno, odpowiedziała Mary. Byłam zawsze chora i zmęczona i było tam zawsze zbyt gorąco. Czasem robiłam sobie w piasku klombiki i sadziłam niby to kwiatki, ale tutaj to zupełnie co innego. Pan Craven wstał z miejsca i począł wolno chodzić po pokoju. Kawałek ziemi, mówił do siebie, a Mary pomyślała, że musiała mu coś minionego przywieźć na pamięć. Gdy się zatrzymał i przemówił do niej, oczy jego miały wyraz pełen słodyczy i dobroci. Tyle ziemi możesz dostać, ile tylko zechcesz, rzekł do niej. Przypominasz mi kogoś, kto też lubił ziemię i żyjące roślinki. Potem z cieniem uśmiechu dodał. Jak zobaczysz kawałek ziemi, który byś mieć pragnęła, weź go sobie, dziecko, i życie wlej w niego. A czy gdziekolwiek bądź wziąć mogę, gdyby tego kawałka nikt nie potrzebował? Gdziekolwiek bądź, odparł. Tak. A teraz idź, dziecko, zmęczony jestem. Dotknął dzwonka. Do widzenia. Całe lato mnie tu nie będzie. Pani Medlock weszła tak prędko, że Mary pewna była, iż czekała pod drzwiami. Pani Medlock, rzekł pan Craven, zwracając się do niej. Teraz, kiedym to dziecko widział, rozumiem, co miała na myśli Sowerby. Musi się ona wzmocnić, zanim do nauki przystąpi. Proszę jej dawać zdrowe, proste pożywienie. Pozwolić swobodnie biegać po parku. Niech jej pani nie krępuje ciągłym dozorem. Potrzeba jej swobody, powietrza, ruchu. Sowerby może ją odwiedzać od czasu do czasu, a i Mary może pójść kiedy do nich. Pani Medlock wyglądała na uradowaną. Odetchnęła z ulgą, gdy usłyszała, że nie ma jej krępować zbytnim dozorem. Opieka nad Mary była dla niej uciążliwa, ale też starała się widzieć dziewczynkę tylko tyle, ile najkonieczniejsze. W dodatku lubiła bardzo matkę Marty. Dzięki, ser, rzekła. Zuzanna Sowerby chodziła ze mną do szkoły i tak ma dobrze w głowie i takie serce złote, że niełatwo drugą taką znaleźć. Ja, bo nie miałam dzieci, ale ona ma 12, a wszystko zdrowe i poczciwe. Pannie Mary ujmy ich towarzystwo nie zrobi. Gdy szło o dzieci, Zuzanny Sowerby zawsze się radziłam. Ona to naprawdę ma taki zdrowy rozsądek, jeżeli ser rozumie, co chce powiedzieć. Rozumiem, odparł pan Craven. Proszę teraz zabrać panienkę, a przysłać mi pitchera. Gdy pani Medlock rozstała się z nią na końcu korytarza, Mary wpadła do swego pokoju. Zastała tam czekającą na siebie Martę, która doprawdy śpieszyła tu po odniesieniu naczynia do kuchni.
Mogę mieć własny ogród, wołała Mary. Mogę mieć go, gdzie tylko zechcę.
Długo jeszcze nie dostanę nauczycielki i twoja matka może do mnie przychodzić, a mnie do was pójść wolno. Wuj powiedział, że taka mała dziewczynka nie może szkody żadnej zrobić i że mi wszędzie chodzić wolno, gdzie dusza raczy, wszędzie.
Jak też to poczciwe ze strony pana, nieprawda? Rzekła Marta.
Marto, zaczęła Mary uroczyście, wuj jest naprawdę bardzo dobry, tylko twarz ma taką smutną, a czoło takie zmarszczek pełne. Co tchu pobiegła do ogrodu. Była w domu o tyle dłużej niż myślała, a wiedziała, że Dick wyruszyć też musi w swoją 5-milową drogę. Gdy się prześlizgnęła przez drzwi pod zwojami bluszczu, nie zobaczyła chłopca w tym miejscu, gdzie go była zostawiła. Narzędzia były złożone porządnie pod drzewem. Pobiegła w tę stronę, rozglądała się, ale Dicka dostrzec nigdzie nie mogła. Poszedł, a ogród tajemniczo opustoszał. Był tylko Gil, który właśnie przefrunął był mur i usiadł na wysokim krzaku róży, patrząc na dziewczynkę.
— Poszedł — wyrzekła smutno. — Czyżby był tylko wróżką leśną?
Naraz coś białego przyczepionego do krzaka róży wzrok jej przykuło. Był to kawałek papieru, a naprawdę kawałek listu, który Mary dla Marty drukowała do Dicka. Papier przyczepiony był do krzaka cierniem, a Mary odgadła natychmiast, że Dick go tu zostawił. Na papierze było kilka niezręcznych liter i coś jakby obrazek. Na razie nie umiała odgadnąć, co by to miało znaczyć. Potem spostrzegła, że ma to wyobrażać gniazdko z siedzącym wewnątrz ptaszkiem. Pod obrazkiem było drukowanymi literami wypisane: ja tu wrócę.
Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.